Humus i wino. Humus i wino.
No ale dobrze.
Humus i wino.
Może każdy powie po słowie. Humus i wino.
Humus i wino.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Twoim ulubionym, w Waszym ulubionym podcaście domowej roboty Humus i wino. Ja się nazywam Lina Makow, jest ze mną również Kamil Błoch.
Dzień dobry.
Oraz Malina Chojecka.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Jak się czujemy dzisiaj?
To ja zacznę. Słuchajcie, bo właściwie sytuacja się powtarza z zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu też tak było, że nagrywałem w dniu, kiedy miałem jakiś taki smutek, nie? I potem się chwaliłem tym, że uniknąłem obżarcia się chipsami, a przeszedłem do jogi. No nie? No to dzisiaj dzień mój się zaczął jakby tak, że się obudziłem i miałem takie no-no. Że zostaję w łóżku i w ogóle nie wyłażę i tak dalej. I będzie serial i będą chipsy. Ale potem jakoś tak wyszedłem jednak z tego łóżka. Potem stwierdziłem, że jednak je pościelę. Potem posiedziałem trochę na dole, a potem przyszło do mnie takie... No nie. Po prostu potrzebuję się poruszać. Potrzebuję poczuć kontakt ze swoim ciałem. Zacząłem robić jogę i tak fajnie, bo też już nie podchodzę do tych rytuałów, że one są święte i że muszę z nią do nich podchodzić, wiecie, z taką czystą energią i po prostu bez złości skupić się na nich i tak dalej, tylko zaczynam wpakowywać w nie właśnie ten stan, w którym jestem, czyli rozbiegane myśli, złość i tak dalej, więc tą jogę robiłem z tą złością, z tymi rozbieganymi myślami, z tym smutkiem. I to było takie super. Takie super. I zaczęły też do mnie przychodzić jakby inne rzeczy, że jeszcze potrzebuję wstać i potrzebuję przywołać przodków i ci przodkowie mnie masowali. A potem jeszcze potrzebowałem wstać i pokrzyczeć, więc krzyknąłem do mojej współlokatorki, że słuchaj, wszystko w porządku, nic się nie dzieje, ale ja potrzebuję krzyczeć. Więc stałem w swoim pokoju, krzyczałem, zdzierałem gardło i robiłem tenisistkę. Opowiadałem wam kiedyś o tenisistce.
Chyba tak, ale przypomnij.
Tak, tak, tak. To jest właśnie sobie ją przypomniałem, że jak jest smutek albo złość, to wtedy warto tymi odgłosami takimi, jak tenisistki odbijają piłeczkę na korze, na korcie tenisowym, tym to skorzystać z tego spięcia brzucha i potem jak się to rozluźnia na to uderzenie i wydać ten wrzask. I to właśnie robiłem. No, więc teraz mam sexy, zdarty, obniżony głos. Dziękuję, to u mnie.
Mogę być trzecia?
Możesz być trzecia. U mnie jest okej, lepiej niż było. Ostatnich parę dni miałam takich słabszych. Jakoś tak musiałam się trochę uziemić, trochę sobie pozwolić być smutną przez jakiś czas i jakoś tak no pobyć ze sobą i tak sobie pozwolić po prostu być człowiekiem przez chwilę. To też zrobiłam i teraz już powracam do moich superpowers, czyli robienia dużo rzeczy codziennie. Więc dobrze. Więc tak powoli. W ogóle to cud się stało w moim życiu. To się pochwalę od razu. W ogóle to było jakieś przeurocze. Jest tak, że moja relacja z mamą i z siostrą jest dość specyficzna. To już jakby pewnie wspominaliśmy o tym nieraz już na tym podcaście. To jest jakby, to nie jest łatwa sytuacja ogólnie. No ale pracujemy nad tym i tak dalej, i tak dalej. A cud się stał taki, że w pewnym momencie moja mama coś tam pisze do nas. Mamy takiego grupowego, rodzinnego czata i tak się głównie porozumiewamy. I moja mama coś pisze, a co tam, jak tam Londyn, jak się czujecie, bla, 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 jak się czujesz, Lina. Ja tak mówię, że dużo zmian wewnętrznych, ale że no niewiele więcej, bo no, siedzę w domu, jak wszyscy na świecie. I tak to zostawione, to zostało na ileś godzin. A potem coś się wydarzyło w ogóle ciekawego i moja mama zapytała, a opowiesz o tych zmianach wewnętrznych? Ja miałam takie, no dobra, to jak mnie zaprasza, nigdy tak nie było, nigdy nie była zainteresowana takimi rzeczami. A przynajmniej nie w taki otwarty sposób. A tym razem tak, mówię, że no dobra, no to pewnie. I tam zostawiłam im głosowe wiadomości, tam co tam, jak tam przechodzę, taki etap, takie rzeczy się zmieniły, bla, 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 bla. Jakaś moja mama tak to z jakąś miłością ogromną i otwarciem przyjęła i jakoś takie dużo cudownych rzeczy powiedziała wzajem i tego, że się uczy od nas obu córek tak dużo i w ogóle jakiś po prostu cud się stał tego dnia. Było przepięknie. Więc jestem bardzo wdzięczna za to. Jakiś taki no, duży, duży dar, za który dziękuję. Tyle u mnie na ten moment.
Fajnie to słyszeć, że takie rzeczy się dzieją.
I to tak nic, jakby wiecie, nic tego nicowego, jakoś po prostu coś się zmieniło w energii i ona z jakimś takim otwartym sercem podeszła. W ogóle przepiękne.
Magia jednostronnych cudów.
Otóż to. Tak sobie też pomyślałem o tym. Ciekawe, co tam, jaki, który proces u ciebie sprawił to, że nagle ona, że stałaś jej się bliższa.
Nie wiem. Wolę nie analizować, nie chcę tam nic, wiesz.
Nie, no pewnie.
Nie chcę roztrzypywać energii nigdzie. Pozostanę we wdzięczności w tym zakresie. A jakiś przepiękny, jakiś cudowny cud. No.
To tak jak na naszej grupie tej, gdzie Kasia zamieszcza swoje medytacje, jeden z jej członków zapytał, jak tam nasze 21-dniowe wyrzeczenia.
Wyzwania, bo to niekoniecznie wyrzeczenia są. Możesz robić coś.
Tak,
też.
Tak, wyzwania. Ja się nagle zorientowałem, że ja nawet nie wiem, bo jestem w tylu jakby równoległych procesach i działaniach, że to po prostu nie da się oddzielić jednego od drugiego. Wszystko razem jest dzięki sobie, wchodzę kolejne dzięki poprzednim i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, się nakłada i zapędza i po prostu tak patrzę na siebie z miłością. Dzięki.
Super. Malina, czy chcesz już być trzecia, czy jeszcze mam się dzielić więcej?
No ale bo u mnie, tak, znaczy... Wolałabym, żeby ktoś jeszcze był przede mną.
Halo? Malina nie ma już nikogo więcej.
Matyska nie zapraszaliśmy na ten odcinek, więc no sorry.
Matyska nie. Wysłałem mu SMS-a, żeby siedział w domu.
U mnie tak trochę nudno jest. Nic specjalnego się nie dzieje, więc też nie czuję, że mam się czym podzielić. Tak jest bardzo przyziemnie u mnie. Też ja mam często takie fale różne w tym, że coś odkrywam i jestem w jakimś cudownym stanie albo zapadam się, a teraz jestem w trakcie takiego zwyczajności i tak nawet sobie myślałam ostatnio, że co jakiś czas znikają mi moje skontaktowanie się ze sobą i skąd to się bierze. To jest moja refleksja na dzień dzisiejszy. Ale poza tym w ogóle ja się mam bardzo dobrze w trakcie kwarantanny. Słuchajcie, uważam, że robię dużo więcej niż robiłam przed naszą koronką. Jestem dużo bardziej jakoś zmotywowana do dokończenia różnych rzeczy, do wypełniania. Dobrze mi się żyje. Nie mam poczucia żadnej... Wcale nie było mi strasznie, jak sobie pomyślałam, że jeszcze miesiąc siedzimy w domu.
Tak sobie myślę, że to trochę łatwiejsze jest takie życie. W sensie, jeżeli jest dobrze w domu. Bo dużo więcej kontrolujemy. W sensie mamy pod kontrolą więcej. Nie ma tych impulsów, które mogą wyprowadzić z równowagi. Ja to zauważyłam u siebie mocno.
A to nie, to ja miałam takie pod kontrolą, to miałam poczucie, jak mieszkam sama u siebie. Nikt mnie nie wkurzał o poranku. Natomiast ja miałam jakoś tak na początku roku bardzo silną potrzebę, żeby zamieszkać gdzieś w ogóle gdzieś na wsi albo w lesie. I nawet zaczęłam kombinować, czy może będę mogła na działce sobie pomieszkać u rodziców, albo gdzieś... No jakieś szukałam różnych rzeczy i no... Przyszło do mnie, że sobie mieszkam. Więc realizuje się to, czego ja potrzebowałam.
No to nie jest specjalnie popularne, ale ja też lubię Guantanamerę bardzo. No, niestety, ale...
Ja też.
Tak by z całym szacunkiem do wszystkich osób, które jednak nie mogą sobie pozwolić na taki czas dla siebie albo mają bardzo stresującą sytuację domową i jakąś, nie wiem, pracową i tak dalej. Przykro mi, ale jakby moja sytuacja jest dobra i ten czas jest jakiś bardzo zbawienny dla mnie.
Ja nie chcę mówić, że lubię kwarantannę, bo jakby okoliczności, w których ona się pojawia i to, co ona powoduje, nie są zbyt fajne, natomiast jakby lubię to, co dzięki niej mam i jak się dzięki niej czuję i czego się dzięki niej
O
nauczyłem.
to to.
I w jakim dzięki niej jestem w stanie.
Zrobiłam dzisiaj pojedło dla zapylaczy. Bo pojedełko dla ptaków jest już od dawna u nas, w sensie tam nalane jest woda, ale się okazało, że wszystkie pszczoły, trzmiele i inne takie, szerszenie, inne brzęczące, nie mogą mieć takiej wody, bo się topią. Więc tam muszą być poukładane jakiś mech, coś tam, żeby one sobie mogły zejść się napić tej wody i sobie
Tak,
wejść.
są najsłodsze. Właśnie my tutaj też będziemy za chwilę montować pojedełko. W sensie, bo są rozstawione miski z wodą, ale musimy tam powkładać jednak kamienie do jednej z nich, bo do jednej już przylatują sójki, szpaki i sobie chłopczą z niej wodę, synogarlice.
To jest przedziwna nazwa, synogarlica. Synogarlica. Nie podoba mi się. Kochani, czy widzieliście Unorthodox, czy nie?
Tak.
Yes.
No bo drodzy słuchacze, postanowiliśmy się umówić i obejrzeć coś wspólnie z odcinka na odcinek i pogadać o tym dzisiaj. I kiedy zaproponowałam Unorthodox, nie wiedziałam, że to jest miniserial składający się 4 odcinków. I zostawiłam to sobie na ostatni moment i od wczoraj musiałam obejrzeć wszystkie 4. Jezu! Duży błąd. Ale znaczy, dobra, ktoś chce zacząć?
Ja na razie powiem tylko, że miałem podobnie, w sensie ja po prostu nie miałem kiedy obejrzeć i zostało mi na wczoraj, ale wiedziałem, że to są 4 godziny oglądania, no ale przez to zerwałem noc, bo też nie mogłem się po prostu oderwać. Bardzo mi się dobrze to oglądało. Od tego zacznę.
A ja miałam ogromny opór przed oglądaniem. Mi się w ogóle nie chce nic oglądać. Ja sobie mogę słuchać, czytać książek, ale tak, byłam taka zła, że trzeba to obejrzeć i że to tak długo trwa. No ja mam takie dwustronne wrażenie. Jedno są takie, że się wzruszałam z tym filmem, więc tam uzyskał to, co miał sobie uzyskać. Ale jak go obejrzałam, to sobie pomyślałam, no i po co? Po co ktoś zrobił taki film w ogóle?
Może zacznijmy od tego, co to jest w ogóle, bo może nie wszyscy wiedzą. To jest miniserial na Netflixie teraz dostępny, stworzony na podstawie pamiętników Debory Feldman, która uwolniła się z rodziny hasyckich Żydów z Brooklynu, w Williamsburgu czy gdzieś tam. I co? A, i to jest historia oparta na tych pamiętnikach, ale tak naprawdę ta część przeszła jest oparta na nich, a ta część współczesna tej dziewczyny to jest nowa historia. Ta dziewczyna z tego Williamsburga ucieka z tej hasyckiej rodziny do Berlina, notabene.
Tak.
Do swojej matki. Znaczy nie dokładnie do swojej matki, ale stamtąd pochodzi, ma niemiecki paszport, więc jest w stanie uciec tam. No i tak śledzimy przez te 4 odcinki no jej jakby walkę wewnętrzną, jakieś takie zrzucanie tych kajdan tej rodziny, uciekanie od nich i tak dalej.
No bo trzeba dodać też, że ci hasydzcy Żydzi, ta wspólnota, z której ona ucieka, to jest niezwykle konserwatywna wspólnota. I tam jakby między innymi kobiety na przykład nie mają dostępu do świętych ksiąg wszystkich. Nie mogą publicznie śpiewać czy wykonywać muzyki. No i mnóstwo takich ograniczeń. Nie mogą korzystać z internetu, ze smartfonów, z
Mężczyźni
telewizji.
też nie mogą.
Słucham?
Mężczyźni też nie mogą.
Mężczyźni też. No, ale jakby też duży nacisk ten serial kładzie na to, że tam jest też bardzo duża różnica między tym, co mogą kobiety, a co mogą mężczyźni. Oczywiście kobiety mogą właściwie niewiele. I okazuje się, że jedyną ich kartą przetargową jest to, że zajdą w ciążę.
Tak, bo ci Żydzi wymyślili sobie po II wojnie światowej, że oni muszą spłodzić tyle dzieci, ile zostało zamordowanych w czasie Holokaustu, żeby zbalansować ilość Żydów, czy coś w tym stylu. Nie wiem, dla mnie to jest jakaś przerażająca opcja w ogóle. W związku z tym, jakby te rodziny muszą, znaczy, no, muszą. No tak, no jest takie trochę nakazane, że jakby wtedy jesteś poprawną częścią wspólnoty, jeżeli właśnie masz bardzo dużo dzieci jako rodzina i wszyscy mają dążyć Do właśnie tego.
Mnie ciekawił ten film, bo tam było takich, w sensie, po pierwsze jestem zakochany w aktorce, która grała główną bohaterkę. No, chyba tak, jestem poruszony tym, jak ona wygląda, jakie ma amplua,
Shira
co to
Hasek,
dawało
no.
na ekranie, jakie na mnie wrażenie robiło. No to było dla mnie przeciekawe, byłem tym poruszony. To trochę mi przypominała Natalie Portman, taką jakąś młodą, wychudzoną Natalie Portman. I ta jej twarz, która była staro-młoda, że ona gra 19-latkę, a nawet i młodszą dziewczynę, ale momentami wygląda, jakby była kobietą, która po prostu przeżyła już co najmniej 50 lat. I to było dla mnie jakieś takie przepiękne i poruszające. Trochę też mam taką, w sensie, trochę też jakby rezonuje ze mną to pytanie, Malina, po co? Że tak się zastanawiam, jakby, no okej, jakby widzę te tragedie tego patriarchatu i tej konserwatywnej kultury, jakby tragedie ofiar tej kultury kobiet. No ale.
No tu chodzi przede wszystkim, w mojej opinii, o reprezentację. Nie ma tak naprawdę tak dużo żydowskich kultur pokazanych w filmach czy serialach, szczególnie współcześnie. No co jest, jak on się nazywa, Skrzypek na dachu? To trochę stare. Albo tych parę holokaustowych jakichś historii. Bardzo niewiele można zobaczyć historii ludzi z tamtej kultury, którzy chcą wejść we współczesność. No, nie ma takich historii wiele, dlatego to jest ważne.
No tak, właśnie też sobie pomyślałem o tym, co mówisz, i jak to mówiłaś, Malina, pomyślałem sobie, przyszło jakby o tym zdaniu widzę cię. O tym, że po prostu coś zostaje zauważone, jakaś historia zostaje opowiedziana. I tu już jakby w tym wypadku niekoniecznie jakiś tam cel tej opowieści jest ważny, tylko sam fakt, że ona zaistniała, nie? I że to już może jakoś wpłynąć na kogoś, może coś zmienić.
A na ciebie?
Na pewno dostarczyło mi wzruszeń i takiego katarzis najzwyczajniej w świecie. Znaczy najzwyczajniej, wcale nie najzwyczajniej, bo dla mnie katarzis to jest coś pięknego i bardzo ważnego.
A to Bielina?
Mnie wzruszyło bardzo też. Ja lubię historie, które się dzieją w kulturach, których nie znam, więc pod tym względem to było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo prosta jest to historia, ale bardzo też mocno rezonująca ze mną, w tym sensie, że jest osoba, kobieta, która chce żyć tak, jak ona chce i ma jakieś po prostu wewnętrzną wiedzę o sobie samej, której nie jest w stanie w tej wspólnocie, w której jest, jakoś wyjąć na wierzch. Dlatego ucieka z tej wspólnoty, znajduje nową, w której stara się być sobą. No to rezonuje ze mną bardzo. Ja jakby bardzo byłam z nią w tej drodze. I nie przeszkadzało mi to, że to jest odrobinę sentymentalne, że to jest takie trochę romantyczne, że to jest takie, że to zostało w takim tempie, w opowiadaniu takiej prostej historii, w dość delikatnie zwolnionym tempie, że to było takie bardziej do przeżycia niż do rzeczywiście podążania za jakąś fabułą porządną. Czy to było takie, bądź ze mną w tych emocjach, czy z tą dziewczyną. Więc to wszystko mi się podobało akurat.
No dla mnie film jest przede wszystkim sztuką. I to jest podstawowa jego funkcja.
Bycie sztuką?
Tak. Tak, funkcja bycie sztuką, nie bycie reprezentacją.
A co to znaczy sztuka w twoim rozumieniu? W takim razie tu
Że
potrzebuję
oceniam go jako sztukę
doprecyzowania.
przede wszystkim. Oceniam go, czy mi się to podobało, czy był dla mnie wystarczająco. Oceniam, czy to jest sztuka, czy to jest po prostu jakiś film taki, który jakiś miał większy sens poza tym, że no, jakby to, co powiedział Kamil, tak? Że jest reprezentacją. Nie, ty to powiedziałeś, że jest reprezentacją. Fajne to, natomiast nie jest to dla mnie największa wartość takiego filmu i nie, jakby nie uważam, nie. nie jest to dla mnie coś, co mi mówi, a no to dlatego warto. Bo pomyślałam sobie, jak się skończył ten film, że super. Pokazali nam świat taki, do którego się nie ma dostępu. Pokazali, że jest takie trochę współczesne niewolnictwo w trochę innych, z innej perspektywy pokazane, w innych warunkach niby tego, że człowiek jest wolny. Ale dla mnie to jest niewystarczające, żeby zrobić film.
No dobrze, to jakby znowu potrzebuję, żebyś doprecyzowała, co rozumiesz przez sztukę. Czego szukałaś w tym filmie? Czego brakowało?
No różne rzeczy to mogą być. To może być jakoś bardzo specyficzny język, którego używa reżyser. I tak jak ma swoją stylistykę Pawlikowski albo von Trier, o którym mówiliśmy przez ostatnio, to może być sposób powiedzenia tej historii jakiś taki, no jakby to było takie proste.
Aha. Czyli ten film nie był dla ciebie sztuką?
Nie, no ja nie będę tak oceniała. Chodzi mi o to, że dla mnie, żebym ja powiedziała, że dla mnie film był wartościowy i w ogóle super i polecam i wow, tak się cieszę, że powstał i to jest jeden z najważniejszych filmów w moim życiu albo zrobił na mnie ogromne wrażenie, to potrzebuję więcej. Mhm. Ja nie powiem tego, czy ten film był sztuką, bo to jest tak samo, jakbym powiedziała komuś, o ty możesz decydować, czy jestem artystką, czy zrobiłam coś wystarczająco dobrego. Zresztą wiem, że dla wielu ludzi to było jakieś odkrycie i się zachwycali ortodoksem, więc ja też to myślałam sobie, że to będzie takie jakieś takie grube, no.
Że jakby będzie jeszcze ciekawsze w środkach wyrazu, tak?
To różne rzeczy mogą być. To okay. Nie muszą być środki wyrazu, to...
Bo ja myślę, że dla wielu osób po prostu to jest chyba mimo wszystko jakaś mega mocna historia przede wszystkim, nie? I to dlatego chyba ma tak wielką siłę oddziaływania. Historia, już nawet nie mówię o samej linii fabularnej, no, która tak też się zgadzam z liną, że w konsekwencji jest dość prosta. Natomiast jakby ona jest mocna ze względu właśnie na okoliczności, w których się wydarza, no nie? Na tę kulturę. No to jest jakieś...
Oglądaliście Jackie?
Jackie z Natalie Portman?
Tak.
Chyba zacząłem to, ale nie skończyłem.
No i to też jest bardzo mocna historia, tylko reżyser znalazł bardzo ciekawy sposób pokazania tej historii, że jakby nie przedstawił ją tak, jak wszyscy to znają. Tylko to jest tak bardzo subiektywne z perspektywy tej postaci, co się z nią dzieje.
A mnie się to właśnie bardzo podobało, że to było bardziej otwarte w Unorthodox. Że tam było historię też jakby... Nie tylko tej dziewczynki. No dziewczyny, kobiety. Ale też i tego męża, i jakby paru innych osób, że jakby tam była pokazana ta kultura opresyjna jako więzienie, a nie po prostu wzięta bohaterka i zrobione tylko o niej. To
tak,
mi się akurat bardzo podobało.
Nie chodzi mi o to, że to musi być tylko o niej, tylko mówię o tym, jak człowiek może podejść do tematu. I podałam przykład akurat Jackie.
No tak, i w Jackie... Dobrze, to co ci się podobało w Jackie?
Inne podejście do tematu.
Okej. Okay. No gubisz mnie, Malina. Mam wrażenie, że jakby jest dużo informacji, które trochę są sprzeczne. Znowu nie wiem, czym jest sztuka dla ciebie. I tak nie chcę pytać trzeci raz, więc tak trochę mam... Jest mi trudno rozmawiać.
No to tyle, no ja mam tylko takie wrażenie. Bo teraz rozmawialiśmy tak naprawdę o moich wrażeniach. Możemy sobie, nie wiem, o czymś waszym pogadać. A propos Unorthodox.
No właśnie... One się kończą na tym, że jakby ten film dostarczył mi katarzis. I jakby no przeciekawe było dla mnie oglądanie tego świata. No i po prostu łączyłem się gdzieś w bólu tych kobiet. I też de facto nie tylko kobiet, no bo też ostatecznie ofiarami takiej kultury patriarchalnej czy w ogóle opresyjnej są też osoby, są mężczyźni, którzy z jednej strony są właściwie, to oni te opresje wytwarzają, ale też jednocześnie sami padają jej ofiarami. tylko to jakby to już jest mniej dostrzegalne i z tym się raczej nie kontaktują, no bo tego nie widzą. I to jak... No, fajnie też sobie na to popatrzeć, jak na takie studium patriarchatu najzwyczajniej w świecie, nie? Jak to wygląda. W takiej pigułce skompresowanej. Ale też jakoś oglądają, w sensie może też dlatego, że przez to, że się umówiliśmy na ten film, umówiłyśmy, to miałem takie, ach dobra, to oglądam, żebyśmy potem mogli gadać i gadać i gadać i gadać i gadać. A tak nie jest chyba też. A też chyba dlatego, że bo w ogóle zmienia się moja percepcja sztuki. W sensie zmienia się, no jakby już od dłuższego czasu jestem bardzo mocno nastawiony na czucie i takie przeżywanie jej. I potem już takie, w sensie potem już rozmawianie nie do końca jest mi potrzebne. No bo i o czym? W sensie jakby wysłuchałem ciebie i mam takie, no w sensie możemy porozmawiać o tym, czy mamy podobnie, czy nie. Może to też kwestia, może to zależy od dzieła, no nie? Czy prowokuje coś więcej, a to dzieło we mnie nie prowokuje nic więcej. Mnie zastanawia właśnie, to co miałem takie, co mnie ciekawi, odbiór feministek tego filmu.
I jaki był ten odbiór, bo ja nie wiem.
Ja nie wiem, mnie to ciekawi, dlatego na przykład jestem ciekaw rozmowy z naszą reżyserką, z reżyserką Humusu i Wina.
Ona chyba, Agą, która chyba jest coś wspomniała ostatnio.
Tak, wspominała o tym, tak tylko pobieżnie i dlatego jestem ciekaw, bardzo chciałbym, żeby ona to rozwinęła. No bo jakby taka zaangażowana, aktywna feministka na pewno ma o wiele szerszy kontekst, w sensie o wiele szerszy background swój, wiedzowy, żeby móc więcej powiedzieć o kontekstach, które są w tym filmie. One mnie ciekawią faktycznie, no bo to jakby dla mnie to bardzo mocno, taki film mocno feministyczny jak dla mnie, no ale jestem ciekaw jednak. No i co ciekawe, że jest wyreżyserowany, napisany i wyprodukowany przez kobiety. I to jest też dla mnie super.
Tak, też uważam, że jest wspaniałe. Uwielbiam też to, że po prostu większość tego filmu jest w jidysz, a nie po angielsku.
Tak.
To jest w ogóle fantastyczne, uważam. No, uważam, że jest bardzo potrzebny miniserial. Bardzo się cieszę, że powstał. Chociaż jakby nie uważam, że jest jakimś niesamowicie... Znaczy widziałam lepsze rzeczy, ale to jest jakieś w ogóle przepiękne i cudowne. I ja tak sobie czekam na jakiś, nie wiem, taki, na taką iście polską historię na Netflixie albo jakąś wschodnioeuropejską. To mi się jakoś podoba to skupienie na mniejszościach. I na tym, że jednak ludzie dochodzą do swojej prawdy. Gdzieś czytam w jednej z recenzji taki zarzut, że nie zostało pokazane wszystkie dobre rzeczy, które można odebrać od takiej wspólnoty bardzo, bardzo ciasnej. Miałam takie, Jezu, to musiał mężczyzna napisać tę recenzję. Jakiś taki w ogóle patriarchalny człowiek, bo ona tam zaczęła szukać swojej nowej wspólnoty. I jednak wspólnota, która cię kompletnie wykorzystuje i nie pozwala ci być sobą i po prostu cię zmusza do rzeczy, no nie może być, jakby tam nie ma za dużo wspólnych rzeczy i dobrych rzeczy, szczególnie dla kobiet w takiej sytuacji. Ja takie, jak takie coś może być zarzutem akurat w tym przypadku? Co?
No.
Naprawdę, miałam takie po prostu, to był jakimś The Guardian czy coś tam, miałam takie, że, przepraszam, co? O Jezu.
Kiedy twoja rola jest tylko w tej kulturze sprowadza się ostatecznie tylko do bycia inkubatorem dla potomka mężczyzny, nie?
Tak, i jeżeli to jest główna postać, no to jakby jak możemy tak naprawdę pokazywać bardzo dużo dobrych rzeczy z tej wspólnoty? Jakby nie ma tam za dużo przestrzeni na to, uważam. Malina?
No dla tej dziewczyny to nie funkcja była, ale tam kobiety nabierają znaczenia, kiedy są już matkami. Wtedy już jakby są takie, okej, to tu jest. Tutaj już jest, już mam znaczenie, już jestem ważna.
No ale ona jest ważna po to, żeby wybrać dzieciom małżonków i żony, po to, żeby nauczyć te dzieci rodzić dzieci, więc jakby to nie jest rzeczywista władza, to jest jakaś taka pozycja wymyślona, dziwna we wspólnocie, gdzie niby masz władzę, ale tak naprawdę nie masz. To jest takie... Och.
Mam podpowiedź dla twórców teraz. Producentki, scenarzystki, jeżeli nas słuchacie, bardzo by mnie ciekawiło obejrzenie jakby... obejrzenie teraz losów kobiety, która już ma dziecko. Właśnie takiej na przykład, która dla swojego dziecka wybiera teraz żonę, męża. Żeby też się dowiedzieć, jak się zmienia jej pozycja, jak wygląda jej życie, czy jest szczęśliwa bardziej, mniej i tak dalej. To mnie ciekawi. No bo ta główna nasza bohaterka Esti się wyrwała z tego. A tam mieliśmy mnóstwo tych kobiet jakby tej z poprzedniej generacji, no nie? Ale to tylko były takie wyimki z nich. No i to by mnie ciekawiło. Bo też ciekawiło bardzo, tylko dokończę, że one jednak w tym swoim entuzjazmie, który był pokazany, one były prawdziwe. W tym, że się cieszyły z jej zamąż pójścia, w tym, że cieszyły się z tego, że będzie miała dziecko, jakby... To była autentyczna radość. Nie wyczuwałem tam jakby fałszu, więc to mnie ciekawi, skąd ta autentyczna radość z tych opresyjnych okoliczności się bierze.
No bo wierzą w Boga. To mi się bardzo podobało też, że tam nie było takiego ataku na wiarę. To było jakoś pokazane oddzielnie, że jakby ten opresyjny system był pokazany źle, ale wiara była zostawiona sama sobie, w sensie, że ta Esti nawet jakby została w tym, jakby wierzę w Boga. Bóg ma dla mnie inną drogę. Chce czegoś innego ode mnie. Więc jakby... Co więcej, te kobiety, i to też jest powiedziane bardzo wyraźnie, nie mają żadnego wykształcenia. Nic nie potrafią oprócz gotowania i rodzenia dzieci tak naprawdę.
Tak.
Więc jakby pod tym względem... No jeżeli wychowasz sobie kobiety w taki sposób, że nie mają gdzie indziej pójść... jeżeli nie uciekną dostatecznie wcześnie, no to koniec końców wychowujesz kalekę, w związku z czym, znaczy kalekę społeczną w tym sensie i ekonomiczną, której de facto potem dajesz bezpieczeństwo, bo jakby sprawiłeś, że ta osoba nie jest w stanie żyć w normalnym społeczeństwie. Ale to jest jakiś w ogóle okropna rzecz.
Mnie jeszcze w trakcie tego filmu przyszło takie zastanowienie, że ja pamiętam, że ja się spotkałem z takim, z czymś takim, że się mówiło o kulturach takich dalekich, odległych czy małych, na zasadzie, że nie wiem, kultura ludzi żyjących w lasach amazońskich, gdzie to są jakieś niewielkie społeczności, raczej z dala od większej cywilizacji. Że nie powinno się ingerować w kulturę takich ludzi. I jakby przy okazji tego filmu mnie to zastanowiło, jakby czy aby na pewno, jeżeli w tej kulturze ludzie cierpią, to czy faktycznie nie mamy prawa ingerencji.
To jest, wiesz, to tak jak kobiety zachodu, feministki zachodu próbowały nawracać muzułmanki, narzucając im swój styl życia. Już to takie bardziej świadome muzułmanki mówiły, nie chcę, żebyś mi się wtrącała, ja chcę żyć swoim stylem. Jakby ja potrzebuję zmian na miarę swojej kultury i tego, w czym żyję, a nie na miarę tego, co ty uważasz, że jest dobre.
No ja to bym też się skłaniała raczej ku pokazywaniu, co jest możliwe. Nie narzucaniu odpowiedzi. Bo jeżeli jakby otwierasz tę przestrzeń w ludziach, którzy są w jakiejś takiej bardzo zamkniętej kulturze, szerzysz wiedzę i te osoby mają świadomość i wybierają tę kulturę opresyjną mimo wszystko, no to wybierają, nie?
Tak.
Ale muszą mieć świadomość, że jest innym życie możliwe.
A poza tym to by też często oznaczało, że taki człowiek musi zupełnie się zupełnie przestać istnieć w swojej kulturze, w swojej wśród ludzi, których znał i którzy byli dla niego bliscy, i być zupełnie wykorzeniony. A to nie jest wcale fajne i nie musi być. Znaczy, może być super drogą dla kogoś, kto ma taką, nie wiem, ma taką energię, ale myślę, że to może być bardzo trudne i niefajne doświadczenie i wybór życiowy. W ogóle zakładanie, że się lepiej wie od kogoś innego, jest nie w porządku.
To prawda. Odkryłem ostatnio moc stwierdzenia to prawda. Uczę się tego przy mojej współlokatorce, że jakby, bo ona często, kiedy ja coś do niej mówię, to ona mówi to prawda. I jakby to jest tak piękne, nie mówi też masz rację na przykład, co gdzieś mogłoby być w pewnym sensie jakimś zamiennikiem. No jakby chodzi o to, że to są sytuacje, w których ona już, no jakby nie ma nic do dodania do tego, co powiedziałem, ale jednocześnie tym to prawda tak uznaje to, co powiedziałem i też no gdzieś wyraża siebie, że jakby dla niej ten świat, że dla niej jakiś tam aspekt właściwie wygląda tak samo. Tak sobie to porównałem z takim masz rację, że to jest, że to ma dla mnie coś takiego, co już inne zabarwienie, jakieś takie bardziej z ego, że tak komuś dajemy, komuś jakby pokazujemy, że to my decydujemy o tym, czy ktoś ma rację, czy nie. I tak to prawda tak bardzo ze mną rezonuje, bo to jest druga osoba w moim życiu, która używa tego to prawda i to prawda mi jakąś taką przyjemność sprawia dużą. Jakoś tak jest dla mnie też bardzo kojące. Takie poczucie bezpieczeństwa we mnie buduje.
Przeciekawe, mam zupełnie odwrotnie. Jak ktoś mi mówi to prawda, to mam takie, ale jakby prawda względem czego? Nie ma prawdy absolutnej. I to jest w ogóle, to jest twoja prawda, moja prawda, jaka prawda? A jak ktoś mi mówi masz rację, albo ja mówię, że ktoś ma rację, to jest jakiś właśnie bardziej na równi i takie dużo bardziej ze mną rezonuje niż to prawda. Przeciekawe to jest. Bardzo śmieszne. Malina, czy ty masz opinię na temat to prawda i masz rację?
Nie, w ogóle na to nie zwracam uwagi.
O, mogę wam powiedzieć o tym, o jakimś takim też prezencie, który przypadkiem Kasia mi sprawiła wczoraj? Bo jakoś tak się męczyłam z tym moim uziemianiem tych paru dni. W sensie te parę dni takich emocjonalnych i takiego miałam poczucie, że niewiele robię. To nieprawda, ale jakby no mniej niż normalnie i taka się czułam trochę, jak to się mówi, pod psem?
Można się tak,
tak się
czuć.
Mówi? Tak. Można się tak czuć? No, nie, że ma jakoś bardzo, no ale jednak trochę. I w pewnym momencie miałam takie, kurde, przecież ja już nie robiłam tych rzeczy, ja już nie jadłam tak dużo, już nie jadłam takich rzeczy. Wczoraj frytki nawet zjadłam, miałam takie, o, takie, że kurde, no co się stało, że jakby, dlaczego ja takie robię rzeczy? I potem weszłam na Instagrama i patrzę, że w ogóle Kasia live'a robi, tak przy w ogóle z dupy. I coś weszłam i tylko w ogóle internet potem mi coś zaczął psuć tego całego live'a, nie byłam w stanie słuchać, a potem skończyła, nieważne. Usłyszałam tylko tam dwa zdania. I to było o... bo wy w ogóle nie update'ujecie informacji o sobie. Komputery update'ujecie, a informacji o sobie w ogóle nie. Miałam takie... O kurde, ale to bardzo ładny prezent na dzisiaj, z tego względu, że tak, potrzebuję zaupdate'ować to, w jaki sposób myślę o swojej diecie, swoim wszystkim. I to, że raz zjadłam frytki od w ogóle miesięcy, to nic nie znaczy. Miałam takie, kurde, potrzebuję teraz usiąść i zaupdate'ować moją informację o sobie.
Tak.
Jakieś przepiękne. To się wydarzyło i dużo lepiej mi od tego momentu.
No to pasuje też do mnie. Do tego, co mam teraz, nie? W sensie tego, że tam sobie raz zjadłam i... czułam coś niedobrego i czułam, że wracam do starych nawyków, albo mi się zdaje, że jak przez dwa dni czegoś nie robię, to oznacza, że to już wszystko jest, że żadne zmiany się nie wykonały.
No. I ja się też do tego podłączam, do tej, chcę, żeby to była nasza taka trójkowa, w sensie, no chcę się do tego podłączyć, bo też jakby to ze mną rezonuje. I to jest, to chciałem tak powiedzieć nam, że my, którzy zjemy teraz frytkę, chipsa albo coś, czego, na co się umawialiśmy, że nie zjemy, jesteśmy zupełnie innymi nami niż ci, którzy robili to tydzień temu, miesiąc temu, dwa lata temu. I robią to też w innych okolicznościach, z innych powodów, z inną świadomością.
Ja też myślałam, że można to odwrócić w tym w sensie, że można też pomyśleć o update'owaniu informacji na cudzy temat. Bo jednak inni ludzie też się zmieniają w naszym otoczeniu. Mhm. że to jest bardzo fajne, że ja teraz na przykład po tym cudzie, który przeżyłam w mojej rodzinie, powinnam zupdate'ować informacje, które mam o mojej mamie na przykład. Mhm. Bo coś się zmieniło. Mhm. I jakoś ta uważność i właśnie te update'y naszych przyjaciół i rodziny i w ogóle flatmate'ów i wszystko, że to jest jakoś też ważne.
No tak.
Przeciekawe. Mogę wam polecić coś? Taka productivity technique.
Polecaj.
W ogóle słyszeliście o systemie Pomodoro?
Nie.
Zajebisty system, muszę wam powiedzieć. Normalnie sprzedam go wam teraz. Pomodoro się nazywa, ponieważ kiedyś jak były te timery takie, nie czasomierze, jak to się mówi? Takie do jajek gotowania, nie?
Tak.
To one jakby w Ameryce były bardzo często, nie, w Polsce chyba też, ale w Polsce chyba jajka jednak częściej. W każdym razie to były jabłuszka, nie jabłuszka, tylko właśnie pomidorki takie brzydackie. I tam się potem ustawiało na tam ileś minut, ile potrzebowałeś, żeby i potrzebowałaś, żeby tam piec coś, czy gotować coś, nie? No to nazwa się wzięła właśnie z Pomodoro. A cała ta teoria i cała ta technika polega na tym, że zostało scientifically proven. Nauka powiedziała, że to prawda, że jakby zostało to przebadane, że tak naprawdę możemy się koncentrować przez niewielką ilość czasu. I najlepiej się koncentrujemy na początku jakiegoś jakby zestawu czasowego, no dlatego mamy lekcje na przykład, godziny lekcyjne, a nie, że tam siedzimy przez cały dzień i tak dalej, że są te przerwy i jakby najwięcej informacji przyswajamy na samym początku rozpoczęcia jakiegoś takiego zestawu skupienia i na samym końcu. To się nazywa... Nie, po polsku to już w ogóle nie powiem, jak się to się nazywa. Nieważne. W każdym razie, że najwięcej zapamiętujemy z początku i z końca czasu, kiedy się skupiamy. W związku z czym ktoś tam sobie wymyślił dawno temu technikę Pomodoro, czyli ustawiasz sobie timer na pomiędzy 20 a 30 minut, zwykle to jest 25, i po prostu możesz się skupić na czymkolwiek chcesz przez 25 minut, czyli myślę sobie, muszę napisać tyle i tyle różnych rzeczy. Okej, mogę się skupić na tym 25 minut, spoko. Ustawiam timer, piszę sobie przez 25 minut, czy tam czytam przez 25 minut, no robię coś, co muszę zrobić przez 25 minut. Timer zaczyna dzwonić, robię sobie przerwę. Idę siku, idę sobie zrobić herbatę, idę sobie zrobić coś tam innego. Potem wracam, no dobra, czy dam radę się skupić na tym tej samej rzeczy, albo nawet innej przez 25 minut? Tak, bo mogę się skupić na czymkolwiek przez tylko 25 minut. Ustawiam timer i robię kolejny po prostu chunk of things that I have to do. To jest po prostu niesamowite i teraz po prostu od wczoraj zaczęłam to stosować i jest po prostu niezwykłe. Polecam technika Pomodoro.
Brzmi fajnie. Tym bardziej, że ja się spotykam z tym, że ja się łatwo rozpraszam przy zadaniach, szczególnie jeśli robię je przy komputerze, a większość zadań robię przy komputerze, więc...
Coś jeszcze? Jakieś nowości? O, Malina pokazuje czas. Ja się zgadzam. Podbijam to.
To prawda.
Masz rację, Malina. O, a jaki masz ten... Jak to odbierasz, to prawda, a jak odbierasz, masz rację, jak słyszysz? Jest różnica?
Nie odbieram tego jako słowa, które są wypowiedziane, bardziej... Z osobą, która z intencją albo z osobą, która to mówi. Na przykład mam taką znajomą, bo zaczęłam się zastanawiać, szukać tego. Mam taką znajomą, która jak zdarzało mi się coś jej powiedzieć, jakąś swoją refleksję na jej temat, to ona bardzo szybko w 2/3 mojego zdania wypowiadanego mówi, masz rację, tak, dziękuję ci bardzo, masz rację, dzięki. O, rzeczywiście, tak, masz rację. Więc miałam takie, nie możesz usłyszeć. I już nie byłam w stanie wejść w ogóle w jej słowo, bo wtedy się robi jej słowo. Więc takie tylko mi się skojarzenia zrobiły. Nie mam dosłów.
A...
To ładne.
A chcesz wypowiedzieć magiczne słowa, które kończą nasz podcast?
Tak. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, zaznaczyć, bo pewnie słuchacze... Złapaliście to już, a może nie złapaliście. Lina ma takie swoje specyficzne powiedzonko, które jest takim dziwnym miksem. Mówi lagby. Łączące like i jakby. Mówisz to zawsze, Linka.
Co?
Lagby. Albo mówisz jakby, przez które brzmi jak jakby. Później ja wam nawet wytnę wam fragment i wam wyślę na WhatsAppie.
To wytnij,
dobra,
wyślij.
Na zakończenie. Boże, co my mówiliśmy?
Stop recording. Stop recording.
Zapomniałam. Stop recording.
Humusywino. Ale czy z tego da się zarobić? Jeszcze nie. Na razie jesteśmy biedni, ale już niedługo śpimy po 5 godzin.